przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić.
Rafał Pawlik zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie. To był 8 września 1514 roku. Pod Orszą spotkały się połączone wojska polsko-litewskie, a naprzeciwko Moskwa, nasz śmiertelny wróg. W czasie wojny litewsko-moskiewskiej z lat 1512-1522 wojska polsko-litewskie pod dowództwem księcia Konstantego Ostrogskiego spotkały się pod Orszą z wojskami moskiewskimi pod dowództwem bojara Iwana Czeladnina. Iwan Czeladnin był człowiekiem bardzo krwawym, człowiekiem, który zasłynął z tego, że pacyfikował Psków po zdobyciu Pskowa przez Moskwiczan. Co to znaczy pacyfikował? Wyglądało to w ten sposób, że po prostu przesiedlał całe rodziny wszystkich mieszkańców Pskowa w głąb księstwa moskiewskiego. Proszę zwrócić uwagę, u nas po powstaniach robiono dokładnie to samo. Tradycje przesiedleńcze w narodzie rosyjskim bardzo stare i bardzo żywe. Nasz dowódca, Konstanty Ostrogski, to hetman wielki litewski. Hetman, czyli dowódca wojsk na Litwie. W zasadzie można to powiedzieć, że to był pierwszy hetman wielki litewski w historii. Wcześniej taka funkcja nie istniała. To dla niego ona została stworzona. Był to bowiem wielki wódz, weteran wojenny, jeniec wojenny, bo też dostał się do niewoli, kilka lat w niewoli spędził, więc znał to najgorszą perspektywę żołnierza, wtedy kiedy przegrywa i zostaje złapany i cierpi w niedoli. Był to żołnierz, czyli nie był wódz, który stał na wzgórzu i kierował, tylko żołnierz, który też w swojej historii walczył w pierwszym szyku. Doskonale wiedział, czym jest wojna i jak to się je. Dlaczego w ogóle doszło do tej wojny, doszło do tej bitwy? Jak to się zaczęło? Mimo, że w 1508 roku został podpisany wieczysty pokój z Moskwą, wieczysty, a minęło tylko kilka lat, doszło do następnej wojny, obie strony liczyły na konfrontację. Bardzo mocno działały, jakby to powiedzieć, przeciwko sobie na arenie dyplomatycznej. Po jednej stronie mamy Zygmunta Starego, który finansował najazdy Tatarów krymskich na ziemie moskiewskie, czyli, no można powiedzieć, finansował partyzantkę na tamtych terenach oraz dbał o to, żeby Moskwa odcięta była od Bałtyku. Otóż została przygotowana i przeprowadzona taka akcja blokady gospodarczej. Oczywiście nie wszystko nie mogło dotrzeć do Moskwy, ale broń, głównie armaty, były konfiskowane i zakazano handlu z Moskwą, nawet państwom ościennym, jak Dania oraz państwa, które były skupione w takiej organizacji handlowej, która się nazywała Hanza. Jednakże z drugiej strony mamy Wasyla III, który doskonale zdaje sobie sprawę, że ta sytuacja jest dla jego państwa niemożliwa do akceptacji. On, tak jak jego poprzednicy, kierując się polityką zbierania ziem ruskich, postanawia poszerzyć swoje terytorium, dotrzeć do Bałtyku, ale nie tylko do Bałtyku. Postanawia też wydrzeć część ziem ruskich Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Dogaduje się z Danią, dogaduje się z Hanzą i udaje mu się, mimo blokady prowadzonej przez Polaków, zakupywać właśnie broń oraz rozwijać te kontakty gospodarcze. Byłoby to może jeszcze nie najgorsze, ale nad Polską zaistniało widmo wojny na wielu frontach. Wasyl bowiem III dogadał się z Maksymilianem I Habsburgiem i planowali wspólne natarcie na Polskę w 1515 roku. Dodatkowo Wasyl dogadał się z Krzyżakami, którzy też mieli wesprzeć uderzenie moskiewsko-austriackie. Proszę Państwa, to by była wojna na trzy fronty, tak? Z jednej strony Habsburgowie, z drugiej strony Moskwa, od północy Krzyżacy. W zasadzie jak rozbiór Polski. Dokładnie taka sama geopolityka. Do Zygmunta dochodzi ta informacja. Dochodzi informacja, że Habsburgowie szykują się na wojnę, ale czekają na, można powiedzieć, przysłowiową kropkę nad i. Cesarz Maksymilian musiał być pewien, że Moskwa będzie w stanie wywiązać się ze swoich sojuszniczych zobowiązań. Dlatego czekał na jakąś bitwę. Chciał dowiedzieć się, czy Moskwiczanie rzeczywiście będą w stanie zagrozić koronie polskiej. Pamiętamy wtedy, że ta Polska to jest federacja dwóch państw. Mamy z jednej strony koronę, z drugiej strony Litwę. To jeszcze nie jest Rzeczpospolita obojga narodów. Są to dwa państwa z jednym władcą. Więc nie można jeszcze mówić o tym, że to jest jedno państwo. To jest federacja. W 1512 roku dochodzi do ataku. Wojska moskiewskie okupują Smoleńsk. Zygmunt Stary zdaje sobie sprawę, że jeżeli Smoleńsk upadnie, to będzie wielki cios dla Rzeczpospolitej. Dlatego zaczyna organizować wyprawę wojenną w celu obrony Smoleńska. Ale bardzo dużo oporów spotyka właśnie ze względu na szlachtę, która, zwłaszcza szlachtę korony, która nie do końca chce bić się tam daleko na wschodzie. Nie potrafi jeszcze zrozumieć zagrożenia. Do takiej odsieczy dochodzi dopiero po 2 latach. Wtedy jednak jest już za późno. Smoleńsk upada. To jest szok dla Zygmunta. Myślał, że Smoleńsk wytrzyma więcej. Wytrzymałby więcej, gdyby nie zdrada. Otóż bojarowie moskiewscy mieli bardzo dobre kontakty w Smoleńsku i tak naprawdę ludzie Moskwy wymusili poddanie miasta. To miasto mogło jeszcze walczyć. To miasto dałoby radę jeszcze się utrzymać. To była jedna z największych twierdz w Europie. W związku z tym oni mogli tam z dobre 5 lat się, że tak powiem, utrzymywać. Żywności też było. Natomiast miasto zostało poddane, gdy podciągnięto ciężką artylerię, właśnie tą zakupowaną na zachodzie i oddano pierwsze salwy, miasto się poddało. No to był cios dla wojsk polskich, jednakże mimo wszystko wojsko już szło. To było 35 tysięcy żołnierzy. Wojsko bardzo bitne. Po pierwsze, polska jazda, która była zaprawiona w boju. Oni walczyli z krzyżakami, oni walczyli w Mołdawii, oni walczyli też w różnych podjazdach na zachodniej granicy. To byli żołnierze, którzy już czuli krew. To nie byli tacy, taki rekrut dopiero co wsadzony w konia. To było 14 tysięcy polskich żołnierzy. Ciężka jazda, przede wszystkim ciężka i troszeczkę jazdy lekkiej. Oprócz tego 16 tysięcy jazdy litewskiej. To była jazda typowo lekka, bardzo dobra do skrzydlania, do pościgów, gorsza do przyłamywania szyku. 3 tysiące piechoty najemnej. To byli przede wszystkim najemnicy ze Śląska, czyli można powiedzieć no tacy już nie do końca Polacy, tylko Niemcy, ale także Czesi. Prawie 2,5 tysiąca Czechów. Proszę pamiętać, że tutaj wtedy Czechy też jeszcze były w orbicie naszych zainteresowań, przecież później też Jagiellonowie są królami w Czechach i na Węgrzech, to jest ten czas, dlatego też nie ma co się dziwić, że tutaj Czesi byli. Bardzo ważne jest to, że to było wojsko, jakby powiedzieć, niejednolite. Mieliśmy jazdę ciężką, jazdę lekką, piechotę, ale także artylerię, to było sami Niemcy w artylerii, oraz wojska saperskie, które dzisiaj nazwalibyśmy wojskami inżynieryjnymi, ponieważ ich celem nie było tylko wysadzanie czegoś, ale także budowanie umocnień, budowanie mostów. Też polscy żołnierze. Wojska polsko-litewskie pod koniec sierpnia 1514 roku dotarły pod rzekę w Dniepr w okolicy miejscowości Olsza. Rzekę trzeba było przekroczyć, aby wydać wojnę nieprzyjacielowi. Moskale o tym doskonale wiedzieli i kontrolowali dwa mosty na Dnieprze, dwie znane im przeprawy. Mieli tam swoich ludzi, oczekiwali wojsk korony i Litwy. Taktyka miała polegać na tym, że dowódcy rosyjscy chcieli pozwolić przeprawić się części polskim żołnierzom, zaatakować tych przeprawionych, a jednocześnie lekką jazdą przepłynąć rzekę wbród, bo to nie jest żaden problem dla lekkiej jazdy, żeby rzekę przepłynąć, i zaatakować ją od tyłu, okrążyć i zniszczyć. Plan w sumie dość dobry, ponieważ Moskale doskonale wiedzieli, gdzie te mosty są i wiedzieli, że jeżeli wojsko polskie nie przekroczy rzeki, no to w ogóle do żadnej bitwy nie dojdzie, więc oni nie muszą się niczego martwić. Te informacje posiadał też nasz hetman, który jednak znał to miejsce. Doskonale znał to miejsce. On już tu walczył, dwie bitwy stoczył w okolicach. Dlatego też troszeczkę na północ, dokładnie 5 kilometrów na północ, wziął swoje wojska od tych mostów, od tych przepraw znanych i tam znał brud, który nie był znany przeciwnikowi. Przeprawił lekką jazdę, zaczął przeprawiać ciężką. Wojska inżynieryjne zbudowały most. To był taki most prowizoryczny, zbudowany z łodzi, z beczek po winie, z beczek po piwie opróżnionych. I tym mostem przeprowadzono też artylerię. Gdy doszły te informacje do wroga, Iwan Czeladni był wściekły. Wściekły był głównie dlatego, że mamy takie informacje, on przez kilka dni walczył ze swoimi oficerami, ponieważ były tam bardzo duże wewnętrzne problemy w tej armii. Oni się ze sobą, ci ludzie, kłócili i tak dalej. Proszę pamiętać, że to była armia bardzo wielka. 80 tysięcy osób otrzymał Iwan Czeladni, gdy atakował Smoleńsk. Wiadomo, trzeba było troszeczkę w Smoleńsku zostawić, obsadzić twierdzę dookoła i tak dalej. Dlatego też tak naprawdę w tej bitwie, o której będziemy mówili, maksymalnie to było 50 tysięcy żołnierzy. No ale to jest cały czas wielka liczba, 50 tysięcy żołnierzy. Gdy do niego dociera ta informacja, że Polacy się przeprawiają przez rzekę, poderwał swoje wojska, no i udał się przeciwko nim. Gdy przybył na miejsce, no już część wojsk polskich się ustawiała. Wojska polskie miały tragiczną sytuację taktyczną. Za nimi była rzeka, jak mówiłem, lekka jazda dałaby radę to przejechać, ale już ciężcy żołnierze wszyscy by się potopili, gdyby chcieli wjechać w tą wodę tak po prostu. Dlatego też, no taktycznie rzecz biorąc, Polacy byli na gorszej pozycji. Ale nasz wódz znał ten teren i doskonale wiedział, że te wzgórza, bo to był taki troszeczkę pagórkowaty teren, są poprzecinane jarami takimi, w których można schować część żołnierzy, o czym Rosjanie nie wiedzieli. Proszę Państwa, Wojsko Polskie zostało ustawione tak zwanym starym obyczajem polskim lub starym urządzeniem polskim. Czyli mieliśmy dwa chówce, czelny i walny, czyli przedni i tylni, i na skrzydłach chówce posiłkowe, też właśnie czelne i walne. Polegało to na tym, i ta sama taktyka w zasadzie była używana pod Grunwaldem, kiedyś Państwu będę mówił, może kiedyś opowiem o Grunwaldzie, to tam w ten sam sposób walczono, że dowódca dążył do tego, żeby jak najszybciej związać przeciwnika w środku pola, nie pozwolić mu się wycofywać, odpoczywać. W ten sposób to robiono, że gdy chówiec czelny zaczynał słabnąć, wymieniano go na walny, czyli on się wycofywał, a w to miejsce wchodził drugi chówiec. I tak w ten sposób się zamieniano. W ten sam sposób właśnie walczono pod Grunwaldem, w ten sam sposób walczono pod Orszą. Rosjanie natomiast ustawili swoje siły w sposób tradycyjny dla ich ustawienia. Po pierwsze, Iwan Czeladni podzielił wojska moskiewskie na 5 chówców, na chówiec przedni, prawy, lewy, tylny i wielki. Wielki to był ten, w którym on w środku walczył, tak? I który chronił wodza i miał być używany w ostateczności. Bitwa zaczęła się gdzieś po godzinie 9. Po lewej stronie wojsk polskich stały chówce litewskie i tam właśnie walczył hetman Ostrogski. Natomiast polskimi, czyli tymi koronnymi oddziałami, dowodził starosta Janusz Świerczawski. Wojska się nie spieszyły. Tak jak mówię, o 9 gdzieś zaczęły się takie podjazdy, natomiast dopiero o 12 ruszyło prawe skrzydło Moskali. Z tego, co mamy informację, ruszyło wbrew rozkazowi głównodowodzącego. Jak mówiłem, były te konflikty w armii rosyjskiej, no i w końcu ten dowódca prawego skrzydła nie wytrzymał i postanowił zaatakować, potwierdził, że nie będzie tu stał całego dnia. Przede wszystkim dlatego, że Rosjanie widzieli, że ich jest więcej i że mają lepszą sytuację taktyczną, dlatego też postanowił zaatakować, po prostu nie czekać na rozkaz swojego dowódcy. Najtrudniej było na lewym skrzydle polskim. Po rozpoczęciu bitwy Polska przyjęła uderzenie Moskali. Zaczęła się bitwa. Prawe skrzydło polskie, czyli litewskie, też rozpoczęło starcie. Polscy żołnierze na lewym skrzydle zaczęli od razu tracić pole i tylko pomoc piechoty i artylerii sprawiła, że bitwa nie skończyła się w pierwszym natarciu, ponieważ gdyby to polskie skrzydło padło, no drugie skrzydło zostałoby okrążone i bitwa byłaby przegrana. Litwini radzili sobie dużo lepiej, wobec czego Czeladnin postanowił wzmocnić swoim pułkiem, czyli tym wielkim pułkiem, atak na wojska litewskie. Hetman zarządził odwrót. I to mogą sobie Państwo zapamiętać. Pozorowany odwrót należy do taktyki szkoły polskiej, do tego, co polscy żołnierze będą wykonywali wielokrotnie podczas tych naszych spotkań wakacyjnych. Zobaczą Państwo, wielokrotnie żołnierze nasi się wycofywali, symulując odwrót. Zaczęli uciekać. Litwini zaczęli uciekać. Oczywiście było to, tak jak mówię, ucieczka pozorna. Fakty były takie, że nasz hetman postanowił wojska moskiewskie złapać wcześniej przygotowaną pułapkę. Tam znajdował się, tak jak mówiłem, wąwóz, gdzie umieszczono, ukryto część artylerii i piechoty. W związku też z czym, gdy nasze wojska wjechały w wąwóz, Moskale, nie patrząc na nic, wjechali za nimi. Gdy nasze wojska wyjechały z wąwozu, a ci byli w trakcie pościgu, rozpoczęła się rzeźnia. Ze wszystkich stron, w stronę wojsk moskiewskich otworzył się ogień. Z ruszcic, z falkonetów, z działek, z wszystkiego, co tylko było pod ręką. To wojsko zostało wybite. Cały ten hufiec rosyjski padł. Oczywiście w tym momencie hetman postanowił zawrócić i tych, którzy przeżyli ostrzał artyleryjski, wybić do końca. W tym czasie Polacy trzymają się bardzo twardo na swoim skrzydle, mimo że tak jak powiedziałem na samym początku, ich sytuacja też była tragiczna. Praktycznie rzecz biorąc, był taki moment, gdzie mogli przegrać, ale trzymają się, tak? Nie oddają pola. Nasz hetman ruszył do natarcia. W centrum pola, tam gdzie stał pułk Czeladnina, spotkały się wojska litewskie oraz polskie, które przegoniły swoich przeciwników i wbiły się klinem w centrum pola bitwy. Na tym polegała ta sztuka wojenna Polski, aby w centrum właśnie jednym silnym uderzeniem rozbić wojska nieprzyjaciela. Czeladnin ucieka. Uciekają też wojska rosyjskie na całej linii frontu. Proszę Państwa, ścigają ich kilka godzin. O 18 było już po bitwie. Do niewoli dostali się nie tylko żołnierze, ale bardzo wysoko urodzeni dowódcy właśnie rosyjscy. Dzięki nim wiemy o tych konfliktach, dzięki nim wiemy, że ta bitwa nie była dobrze zaplanowana przez stronę przeciwną, tylko no, strona przeciwna była pełna pychy i arogancji. Myślała, że nawet nie muszą planować tej bitwy, aby ją wygrać. Nasz hetman, książę Konstanty Ostrogski, wygrał tą bitwę, dlatego że potrafił doskonale współpracować kilkoma typami wojsk. Miał ciężką kawalerię, która przyjęła swoje uderzenie, a potem silnie kopiami zaatakowała. To byli kopijnicy. Miał swoją lekką jazdę, którą wycofał w odpowiednim momencie, złapał wroga w pułapkę, po czym wrócił. Miał też lekką jazdę litewską, tutaj dowodził Radziwiłł, która próbowała okrążyć przeciwnika i też spotkać się w centrum. Miał też husarzy, o których tutaj nie mówiłem, ponieważ oni tak naprawdę bardzo mało w tej bitwie jeszcze znaczyli. To była ta wczesna husaria, o której mówiłem, jeszcze z tarczami, którą też manewrował odpowiednio, a przede wszystkim miał piechotę i artylerię, którą umiał odpowiednio wykorzystać. Nie postawił ją byle gdzie, tylko postawił ją w takim miejscu i wykorzystał w taki sposób, żeby wroga zdruzgotać. Proszę Państwa, bitwa była wielkim polskim sukcesem. 35 tysięcy żołnierza to była siła polskiej armii. Po drugiej stronie minimum 50 tysięcy. Nie udało się w ramach akcji niestety odbić Smoleńska. Gdy polskie wojska pojawiły się pod Smoleńskiem, Smoleńsk był już zamknięty i w ten sam sposób bronił się co wcześniej przed Moskalami i Polakom nie udało się Smoleńska odzyskać. Ale to nie znaczy, że bitwa pod Orszą była bitwą niepotrzebną, albo że była bitwą nic nieznaczącą. Wręcz przeciwnie, to była jedna z najważniejszych bitew w historii polskiego oręża. Dlaczego? Ponieważ Maksymilian I Habsburg zorientował się, że Moskwa nie ma tej siły, aby być sojusznikiem w walce z Jagiellonami. Krzyżacy też się tego zorientowali. Nie powstał śmiertelny sojusz, który zagroziłby naszemu państwu. Dodatkowo, Moskale byli wożeni po całej Europie i rozpowiadali o tym, jak to krzyżacy, chrześcijański naród, chce się ze schizmatykami łączyć, żeby zniszczyć katolickiego króla. To też było ważne, bo do tej pory zawsze to robili krzyżacy. My jesteśmy katoliccy, a ci Polacy z tą dziczą ze wschodu. No, to są w ogóle zdrajcy wiary. W tym momencie można było pokazać, kto tu jest zdrajcą wiary. Zobaczcie, oni ze schizmatykami na katolickiego władcę. Gdyby nie zwycięstwo pod Orszą, możliwe, że rozbiór Polski nastąpiłby w XVI wieku. Natomiast zamiast tego odbył się zjazd wiedeński rok później, na którym Habsburgowie dogadali się z Jagiellonami i nie doszło do wielkiej wojny, która mogła być wojną na pół Europy. Na tą chwilę to wszystko. Do usłyszenia.